Magazyn Żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Czternasty dzień lutego, poniedziałek, 18.15, magazyn żużlowy na antenie Radielka. Witam Michała.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam naszego gościa, wiceprezes Zarządu Leszczyńskiej Unii, pan Marek Szlotała. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Jeszcze można powiedzieć dobry wieczór, bo za oknem ciemno, ale do tego sezonu żużlowego coraz to bliżej, dzień coraz dłuższy, sparingi też całkiem blisko. Temat dzisiejszej rozmowy myślę, że dla wszystkich jasny, no przede wszystkim aktualna sytuacja Leszczyńskiej Unii. Porozmawiamy sobie też o zmianach regulaminowych, które czekają nas w tegorocznych rozgrywkach ligowych. Kibice za pośrednictwem portalu regionu www.lkfm od wczoraj mogli zadawać pytania tutaj skierowane do naszego gościa. No rozpoczniemy od prośby może jednego z kibiców, tak na rozweselenie. Ryszard z Widziszewa. Witam. Chciałbym pozdrowić wszystkich w studiu i bardzo proszę o przeczytanie mojego komentarza na antenie, gdyż założyłem się o piwo z kumplem, że będą wyczytany. Niniejszym czynimy to wszystko. Myślę, że pan Ryszard z Widziszewa nagrodę od kolegi otrzyma. To tak na początek coś, jeżeli chodzi o prośbę kibiców. Marku, pytań rzeczywiście sporo. Można podzielić je na kilka grup. Na pytania związane z aktualną sytuacją Leszczyńskiej Unii, sprzedażą biletów. Oczywiście sporo tutaj kibiców pytało również o te zmiany regulaminowe. No i trzecia część, bracia Pawlicy. Od którego wątku rozpoczynamy?
No ja myślę, że tematów jest tyle, że to nie ma znaczenia, od którego zaczniemy. Dzisiaj jest dzień szczególny, także nie wiem, czy kibice będą mieć na tyle czasu, żeby nam te pytania zadawać, ale jeżeli ramy czasowe nam na to pozwolą, no to na większość postaramy się odpowiedzieć.
Już mamy sporo pytań, oczywiście telefon też będzie do Państwa dyspozycji. No to może rozpoczniemy tak może od końca, od tej trzeciej sprawy. Pytań sporo dotyczących braci Pawlickich. Witam, jak na obecną chwilę wygląda sytuacja teamu Pawlickich. Kolejne pytanie. Panie Marku, w panu cała nadzieja, że uda się ratować Pawlickich dla Unii Leszno. Liczę i pana proszę o jeszcze jedną próbę. Oczywiście to pytania skierowane do naszego gościa. Czy to prawda, że Przemek jedną nogą był już w Gorzowie? Co tak drastycznie wpłynęło na prezesa Dworakowskiego, że nie zgodził się na wypożyczenie? Czy ufa pan temu, co mówi prezes Komarnicki, który kilkakrotnie powtarzał, że nie wtrąca się w rozmowy między Unią a Pawlickimi i czeka na zakończenie rozmów i dopiero wtedy postanowi powalczyć o Pawlickich? Jak bardzo klub z Gorzowa starał się ingerować w wasze rozmowy z Pawlickimi? Panie Marku, czy nie lepiej wypożyczyć za odpowiednią sumę Przemka do Gorzowa? Oczywiście w kontrakcie zaznaczyć, jak w ubiegłym sezonie, że nie może wystartować przeciwko Unii, sezon zasadniczy i play-off, Piotra Juniora zostawić na miejscu i wszyscy będą zadowoleni. Tu jeszcze tych pytań dotyczących i w ogóle tematu braci Pawlickich sporo. Wiemy, w czym rzecz, czy tutaj jak wyglądała ta sytuacja z braćmi, z tym rodzinnym teamem, tak od początku. Moglibyśmy kibicom troszkę uchylić rąbka tajemnicy?
No oczywiście, pytań było sporo. Postaram się wszystkie je ogarnąć i oczywiście na te wszystkie pytania znajdziemy dzisiaj odpowiedź. Proszę Państwa, negocjacje z teamem Pawlickich, tak określę, rozpoczęliśmy już na końcu września. Dokładnie było to na 2 tygodnie przed pożegnalnym turniejem Lee Adamsa. Wtedy po raz pierwszy z udziałem prezesa, pana Piotra Pawlickiego i Przemka spotkaliśmy się w firmie prezesa Dworakowskiego, w firmie Agromix. I jasno określiliśmy fakt, że widzimy zarówno Piotra, jak i Przemka w naszej drużynie w sezonie 2011. No i powiem tak, że finał, jaki dzisiaj mamy, no uznaję za dość dużego kalibru moją porażkę negocjacyjną, ponieważ wydawało się, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Natomiast, no, proszę Państwa, jeżeli mamy taką sytuację, że na pierwszym spotkaniu Przemek Pawlicki niechętnie odnosi się do jazdy w naszym klubie, natomiast wyraża swoje zafascynowanie Gorzowem, Tomkiem Golobem, który rzekomo mu bardzo wiele pomagał, wyraża swoje zafascynowanie atmosferą, jaka tam w tym klubie panowała, z życiem się, z tym środowiskiem. I na koniec elementem, którym najbardziej mnie zaskoczył, czyli torem gorzowskim, na który bardzo narzekał sezon wcześniej, kiedy u nas jeszcze trenerem był Czesław Czernicki, tym razem wyraził takie swoje stwierdzenie, że jest to tor, który pozwala się ścigać, w przeciwieństwie do Leszna, gdzie te wyniki są bardzo wysokie i tych mijanek tutaj nie ma. No oczywiście jasno, żeśmy wówczas na tym spotkaniu określili, że w sezonie 2011 nie ma takiej możliwości, abyśmy wypożyczyli Przemka do klubu ekstraligowego, a w szczególności do Gorzowa. No, musimy, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, jak zmieniał się regulamin rozgrywek, jaką moc na dzień dzisiejszy ma Gorzów. No i w którymś momencie musimy również brać pod uwagę interes naszego klubu. No nie może być tak, że z roku na rok będziemy brać pod uwagę tylko interes zawodnika. Ja osobiście uważałem, że Przemek jest dłużny chociażby mnie startów w Unii Leszno w sezonie 2011, zważywszy na to, że przy moim dużym udziale, jak również prezesa Dworakowskiego, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że po kontuzjach i po tych wszystkich perturbacjach, które miały miejsce w roku 2010, wykazaliśmy dobrą wolę i doprowadziliśmy do takiej sytuacji, gdzie Stal Gorzów zatrudniła tego zawodnika. Ja nie muszę tutaj przytaczać określenia prezesa Komarnickiego, który niechętnie na tamtym etapie odnosił się do wypożyczenia zawodnika, pomimo tego, że nie miał juniorów. Dopiero kolejne mecze, no, uświadomiły mu to w znaczny sposób, że bez wzmocnienia Pawlickim no, nie poradzi sobie w Ekstralidze. Natomiast na tym pierwszym, początkowym etapie rozmów, no, użył takiego określenia, że nie będzie kupował kota w worku. Myśmy mu tego kota w cudzysłowie w postaci Przemka Pawlickiego nigdy nie zamierzali odsprzedać. I wyraźna umowa pomiędzy nami była taka i deklaracja prezesa Komarnickiego, że go wypożyczamy tylko w sezonie 2010, że wraca do nas, jak to sam prezes podkreślał, będziemy mieć gotowego, objeżdżonego zawodnika, który jeżeli się sprawdzi w Ekstralidze, no to oczywiście będzie miał miejsce w składzie. No sytuacja potem potoczyła się nieco inaczej i dzisiaj mogę, nawiązując tutaj do pytań kibiców, powiedzieć w ten sposób, że ja dzisiaj nie wierzę samemu sobie, a co dopiero komuś. Nie uważam, aby różnego rodzaju akcje, że tak określę, w postaci wystąpienia Tomka Goloba na stadionie gorzowskim, który w sposób ostentacyjny nawoływał Przemka Pawlickiego, aby pozostał z nimi, aby były to akcje przypadkowe. My mimo wszystko w pewnym momencie wyrazilibyśmy być może zgodę na to, aby Przemek Pawlicki mimo wszystko był wypożyczony do klubu ekstraligowego.
Czy tutaj ten wariant, o którym pisze jeden z naszych słuchaczy, że Przemek do Gorzowa, a Piotr Junior zostaje tutaj, był rozważany, tak?
W pewnym momencie oczywiście był taki wariant rozważany, natomiast no, też nie może być takiej sytuacji, proszę Państwa, że my takiego zawodnika oddamy za darmo. Poza tym doszły dodatkowe elementy, które już dotyczyły Piotrusia. Mówię tutaj przede wszystkim o wymaganiach finansowych. I nie jest to tak, jak powiedział w którymś z wywiadów pan Piotr Pawlicki, że ta ostatnia nasza rozmowa trwała jedną minutę. Ta ostatnia rozmowa odbywała się w biurze, które zajmuję i asystentka nie jest w stanie w ciągu jednej minuty kawy przygotować. Także tych spotkań ja się w sumie naliczyłem z teamem Pawlickich oficjalnych z udziałem zarządu. Było co najmniej 5. W połowie tych spotkań brał udział pan prezes Dworakowski. Już pomijam te spotkania, które ja sam w sposób nieoficjalny prowadziłem z panem Piotrem czy z Przemkiem. Także no raz mówiąc tą moją wypowiedź, no powiem, że moje rozczarowanie było bardzo, bardzo duże. Natomiast no, na dzisiaj, uprzedzając pytania, no, chcę powiedzieć, że ten temat braci Pawlickich w Unii Leszno w sezonie 2011 jest zamknięty z tego względu, że z uwagi na przedłużające się rozmowy no, podjęliśmy kroki mające na celu podpisanie kontraktu z Trojem Bachelorem, z Adamem Skórnickim, z Juriczą Pawliczem. No i też musimy brać przede wszystkim pod uwagę dobro tych zawodników, którzy zostali z nami, którzy chcą z nami pracować. I powiem może też w taki sposób, że no nie jest to tak, jak przeczytałem w jednej z gazet, bo to ja zadałem to pytanie w ostatnim dniu zgrupowania naszych zawodników w Szklarskiej Porębie, jak nasi zawodnicy widzą sprawę Pawlickiego. Ja nie pytałem o to, czy oni chcą Przemka Pawlickiego w drużynie, tylko no nie da się pominąć, tak jak w trakcie dzisiejszego spotkania, tego tematu. Również w związku z tym zadałem pytanie, jak oni widzą tą sprawę. Nikt nie jest absolutnie przeciwny z naszych zawodników osobom Piotra czy Przemka Pawlickiego. Natomiast jest oczywiste to, jak się nasi zawodnicy wyrażają, czyli z drużyną jest się wtedy, kiedy się z nią trenuje, kiedy się z nią przebywa. Natomiast no, musicie Państwo też wziąć pod uwagę to, że praktycznie po ubiegłorocznym zgrupowaniu zimowym, jeszcze przed posiedzeniem komisji Speedway Ekstraligi, która rozstrzygała spór pomiędzy klubem a zawodnikami, od tego czasu nigdy nie nastąpiła taka sytuacja, żeby bracia Pawlicy brali udział w treningach. Ja patrzę na to w taki sposób, że nawet gdybyśmy odłożyli w niepamięć ten rok 2010, jeżeli ktoś deklaruje, że chce w naszym klubie jeździć, to z początkiem grudnia stawia się na hali, trenuje ze wszystkimi zawodnikami, bo niejednokrotnie podkreślałem, że przecież kontrakty tych braci są ważne. Ani zarząd, ani trener nie mają prawa wyprosić zawodników z treningu, ze zgrupowania, w związku z tym nie stało nic na przeszkodzie, aby oni z nami byli. Takich kroków nigdy nie poczynili.
Panie Marku, czy ten młodszy z braci, Piotr Junior, trenuje teraz z Leszczyńską Unią, przygotowuje się do sezonu, uczestniczy w zajęciach, czy?
Ja nie mam takiej informacji. Nie sądzę, żeby się coś w ostatnim tygodniu zmieniło, ale taki fakt nie miał miejsca.
Kibice mówią dobrze, w porządku, bracia nie będą startowali w tym roku w rozgrywkach ligowych. W przyszłym roku będą wolnymi zawodnikami. Jak to wygląda od strony takiej już prawnej w tej chwili? Oni w dalszym ciągu są zawodnikami Unii Leszno, tak?
Tak, jeden i drugi zawodnik ma z nami ważny kontrakt do roku 2012. Kontrakt Piotrusia no, wziął się stąd, że ten kontrakt akurat ja prowadziłem i no ustaliliśmy z Piotrem Pawlickim, że no będzie zachowana pewna konsekwencja. Jeżeli Przemek Pawlicki miał kontrakt ważny do roku 2012, no to nie było w naszym interesie podpisywanie kontraktu, tak jak pierwotnie pan Piotr zamierzał, tylko na sezon 2010. W związku z tym kontrakt został podpisany z Piotrem również do roku 2012. Z taką deklaracją z mojej strony, o którą prosił pan Piotr Pawlicki, została ona zaakceptowana przez zarząd, że w sytuacji rozwiązania kontraktu z Przemkiem Pawlickim wyrazimy zgodę na to, aby również odszedł z klubu Piotrek Pawlicki. Stąd też taka decyzja, a nie inna z zarządu, że w sytuacji takiej, kiedy nie porozumieliśmy się z Przemkiem Pawlickim na starty w naszym klubie w sezonie 2011, pan Piotr przypomniał mi o tym, abym dotrzymał słowa i wyraził zgodę również na odejście, w cudzysłowie oczywiście, również Piotrka z naszego klubu. Stąd też taka nasza deklaracja, że ponieważ Przemek otrzymał od nas pozwolenie na starty w pierwszej lidze, to samo, abym mógł dotrzymać danego mu słowa, dotyczy to również Piotra Pawlickiego i stąd oświadczenie takie, że obaj bracia mają pozwolenie na starty, ale w pierwszej lidze.
Czy coś w tej sytuacji może zmienić się w najbliższych dniach? Czy jednak może dojść do takiej sytuacji, że sprawy potoczą się o 180 stopni inaczej, aniżeli to w tej chwili wygląda?
Na dzisiaj powiem tak w ten sposób, że jest to oczywiście stanowisko nie moje, ale zarządu. Zawsze może być taka sytuacja, że zarówno akcjonariusze, jak i pozostałe osoby w zarządzie mogą to stanowisko zmienić. To może podlegać głosowaniu. Natomiast dzisiaj ten temat na tą chwilę jest zamknięty. Z tego przede wszystkim względu, o którym mówiłem wcześniej, że mamy stworzoną drużynę na sezon 2011 i w tej chwili jest dużo za późno, aby tych korekt dokonywać. I to jest tak, jak powiedziałem, konsolidujemy od wielu lat, tworzymy drużynę z zawodników, którzy chcą tutaj być w Lesznie. Takim przykładem z ostatnich miesięcy jest Adam Skórnicki, gdzie różnie to w przeszłości było z samym zawodnikiem i z jego formą. Natomiast ja muszę powiedzieć, że osobiście bardzo doceniam ten jego zapał, ten jego powiew młodości, że tak powiem, w tym jego dzisiejszym sportowym wieku, jak on podchodzi do startów w Unii i życzyłbym, aby każdy klub miał takich zawodników jak on, jak pozostali nasi zawodnicy, którzy niezależnie od tego, jakie tutaj te zmiany regulaminowe się przygotowuje, żeby taką wolę jazdy w naszym klubie wykazywali.
Mamy półmetek praktycznie, można powiedzieć, lutego. Czy jakieś kluby pytają w dalszym ciągu o braci Pawlickich, są nimi zainteresowane? Czy w ogóle jest jeszcze jakiś dialog pomiędzy Unią Leszno a teamem Pawlickich?
Tego dialogu nie ma. Skoro zawodników nie ma, to również nie ma tego dialogu. My ze swojej strony złożyliśmy określone oświadczenie i zawodnicy wiedzą, w jakim kierunku mają podążać. W ostatnim czasie wiem, że z prezesem Dworakowskim rozmawiała pani prezes Marta Półtorak, dopytując się o możliwość wypożyczenia Piotra Pawlickiego, ale tak jak powiedziałem, temat startu...
Rzeszów już nie pierwsza liga.
Tak, Rzeszów nie jest już pierwszą ligą i temat startów braci Pawlickich w Ekstralidze jest zamknięty.
Teraz krótka przerwa na reklamy. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego gościa związane w tym momencie akurat z sytuacją teamu Pawlickich, serdecznie zapraszamy. 655-29-5529. Ja tylko dodam, że magazyn żużlowy nie jest poświęcony tylko i wyłącznie jednej stronie Leszczyńskiej Unii. Przypomnę, że zaproszenie do tego magazynu żużlowego, czy do tego, czy do poprzednich magazynów żużlowych, czy do obojętnie którego od początku do końca roku 2011 ma oczywiście team Pawlickich, czy też któryś z przedstawicieli. Ja osobiście zapraszałem Przemka, jak na razie nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Chwila, przerwy na reklamę.
Reklama, reklama.
Wracamy do naszego magazynu żużlowego. Dziś gościem, przypomnijmy, wiceprezes Leszczyńskiej Unii, pan Marek Ślotała. Czekamy na telefony 655-29-5529. Wszystko, co dotyczy Leszczyńskiej Unii, teamu Pawlickich. Panie Marku, żebyśmy tak podsumowali czarny scenariusz, jeżeli bracia Pawliccy, oczywiście tego nie życzymy, im nie znaleźli klubu w Polsce, wówczas w dalszym ciągu są zawodnikami Leszczyńskiej Unii, tracąc, jeżeli nie wystartują w rozgrywkach pod auspicjami PZMOT-u licencji.
Dokładnie, ale według mojego stanowiska tak naprawdę nastąpi utrata tylko licencji, jeżeli nie wystartują w sezonie 2011. Może tutaj nie będę przytaczał dosłownie, ale o zwolnieniu zawodnika mówi artykuł 216 regulaminu przynależności klubowej w sporcie żużlowym, który między innymi mówi, w jakich okolicznościach następuje takie zwolnienie. Jednym z podstawowych punktów to jest upływ okresu, na jaki został zawarty kontrakt. Tu w takiej sytuacji w przypadku braci Pawlickich to nie zachodzi, ten przypadek. Może być podobny przypadek, jak to było z Krzysztofem Kasprzakiem przed kilkoma laty, że kontrakt został rozwiązany na zasadzie porozumienia stron. Nie było takiego tematu i dzisiaj też taki temat w ogóle nie jest dyskutowany. Oczywiście są również okoliczności związane z samym klubem, jak rozwiązanie klubu, sekcji żużlowej, skreślenie klubu z listy członków Polskiego Związku Motorowego, wycofanie się klubu z rozgrywek i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby nas to dotyczyło, przynajmniej w sezonie 2011.
655-29-5529. Jeszcze jedno pytanie związane ze sprawą braci. Panie Marku, czy klub Unia Leszno, rozumiem, w tym momencie musi wyrazić zgodę na starty braci poza granicami kraju i czy to robi, jeżeli chodzi o kontrakty z
tak, no to jest jak gdyby uzupełnienie jeszcze tego tematu. Tutaj z kolei o tym, żeby nie mówić tylko takim językiem czysto prawnym, mówi artykuł 205 regulaminu, który wyraźnie stwierdza, że na udział zawodnika w zawodach rozgrywanych za granicą wymagana jest zgoda macierzystego klubu oraz Polskiego Związku Motorowego. Dotychczas nie wpłynęło, z tego co ja się orientuję, pismo Pawlickiego o wyrażenie takiej zgody na starty poza granicą, aczkolwiek wiemy, że negocjacje przynajmniej Przemka Pawlickiego z klubami zagranicznymi były. Mogę jasno powiedzieć, ani w ubiegłym roku, ani w tym roku nie będziemy żadnych przeszkód w tym zakresie robić.
Czekamy na telefony 655-29-5529. Halo? Oj, mieliśmy słuchacza, ale chyba zniecierpliwił się rozmową. Czekamy na kolejne telefony. 655-29-5529. Ten telefon jest cały czas do Państwa dyspozycji. Halo?
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ja mam pytanie, dlaczego Jarek Hampel nie jeździ na spotkanie z swoimi fanami?
No ja myślę, że to tak nie jest do końca prawdą, bo z tego, co się orientuję, to Jarek miał spotkanie z kibicami w ratuszu. Chyba był w Konojadzie, nie jestem tutaj w 100% pewien.
Nie wiem, nie byłem.
Ale tak mi się wydaje. Natomiast no, w ostatnich tygodniach Jarek Hampel przybywa na swoim zgrupowaniu we Włoszech, gdzie trenuje motocross. Ja mogę Państwa zapewnić, że na pewno na spotkanie, które zorganizujemy w Lesznie, Jarek Hampel przybędzie.
Jarek był, przypomnijmy, w leszczyńskim ratuszu, w restauracji Ratuszowa. Całość tego spotkania z Jarkiem Hampelem była też emitowana na żywo na antenie Radia Elka i jest dostępna również w naszych zasobach. Jest dostępna na www.lk.tv. Cała relacja z tego spotkania. Czekamy na kolejne telefony. Halo?
Witam Pana.
Witamy. Dobry wieczór.
Witamy. Dobry wieczór. Co tutaj odnośnie, ja tutaj wysłuchuję im kolację, akurat przyszedłem z pracy i tak wysłuchuję o tym teamie Pawlickim, o tym wszystkim. Wie pan co? Konkretnie chodzi, ale to nie chce nikt powiedzieć. Konkretnie chodzi o pieniążki.
Zawsze, proszę pana, chodzi o pieniądze i o... To jest tak jak w pracy. Jeżeli pracownika zadowalają pieniądze, które mu pracodawca oferuje, i strony chcą wspólnie pracować, to oczywiście taka umowa jest zawierana. Tu jest podobnie, tylko tu mieliśmy jeszcze taki dodatkowy element, że pracownik niekoniecznie chciał pracować dla tego klubu i nie odpowiadały mu pieniądze.
Halo?
No naprawdę trzeba jakieś tam wziąć elementy takie niższe, wyższe. Wiadomo, sprawa, że jest sport żużlowy jest sportem drogim. Więc to też trzeba przyjąć pod uwagę, ale też trzeba też powiedzieć, że muszą też oni wziąć coś pod uwagę, żeby trochę obniżyć klubowi.
No, proszę Państwa, problem przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją wypowiedź, no, jest tego rodzaju, że tak jak powiedziałem, no, nie chcę mówić tutaj językiem prawniczym, natomiast no, obowiązują nas pewnego rodzaju tajemnice. Nie możemy tutaj mówić o szczegółach, natomiast wielokrotnie podkreślałem, rozmawiając na temat Pawlickich, że no musi być zachowana pewna gradacja. My budujemy tą drużynę od kilku lat i Przemek Pawlicki przynajmniej w ubiegłym roku startował z bardzo mizernego dorobku punktowego. Tak jak zdecydowałem tutaj prezesa Komornickiego, nie było wiadomo, jak on się odbuduje. Ja się osobiście bardzo cieszyłem, że to, co myśmy zakładali, że został wypożyczony, jeździł w Gorzowie i wszyscy byli zadowoleni z tego jego dorobku. Wydawało się, że to będzie miało przełożenie na klub Unia Leszno, ale musicie Państwo zwrócić uwagę, że Przemek jest dopiero zawodnikiem na dorobku i tak jak wielokrotnie podkreślamy, to nie jest tak, że nas nie stać na Przemka Pawlickiego jako żużlowca. Nas nie stać na juniora żeby takie pieniądze płacić, bo być może za chwilę wrócimy do kwestii regulaminowych i stanowiska prezesów i wtedy w jakiś tam bardziej jaskrawy sposób Państwu wyjaśnię, jaką my mamy politykę. Natomiast no to samo dotyczy Piotrka Pawlickiego. Jeżeli, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że płacimy zawodnikom przynajmniej 2-3 główne punkty kontraktu. Na przygotowanie do sezonu ustalamy punktówkę, ponieważ u nas nie ma ryczałtów, ustalamy punktówkę za mecz, plus ewentualnie w niektórych tylko przypadkach za jakieś osiągnięcia, ale generalnie tego nie stosujemy, no to nie może być takiej sytuacji, że z 3 czy 4 punktów, które proponujemy i to naprawdę nadzwyczaj godne warunki kontraktowe Piotrkowi Pawlickiemu, nagle się okazuje, że mamy tych punktów kilkanaście. Między innymi jednym z takich punktów jest wykupienie licencji międzynarodowej dla Piotrka Juniora. To jest zawodnik, który nie odjechał żadnego meczu ligowego w Lesznie. Licencja kosztuje około 300 zł, jak dobrze pamiętam. To nie są istotne pieniądze, ale chodzi o zachowanie pewnych zasad. Nie będziemy płacić i nie płacimy zawodnikom za hotele dla osób towarzyszących tym zawodnikom, niezależnie od tego, czy to są podróże krajowe, czy to są podróże zagraniczne. I to samo dotyczyło również Przemka Pawlickiego, gdzie takich oczekiwań z kolei nie było, ale proszę Państwa, no, zwróćmy uwagę na dorobek zawodników i wkład takiego zawodnika w klub Unia Leszno. No, myślę, że na dzisiaj nawet Janusz Kołodziej, który dopiero był u nas jeden sezon, ma ten wkład w ten nasz klub nieporównywalnie większy od Przemka Pawlickiego. Nie może być takiej sytuacji, że my na dzisiaj będziemy Przemka stawiać wyżej, aniżeli Janusza Kołodzieja, Damiana Balińskiego. No, musi być pewien dorobek, tak jak w pracy, tak również w klubie zawodnika. I myśmy jasno określili z prezesem Dworakowskim swoje stanowisko. Nie ma żadnego problemu, aby te pieniądze w kolejnym sezonie były znacznie większe, jeżeli to będzie miało odzwierciedlenie w wynikach zawodnika na rzecz klubu Unia Leszno. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj to jest taka sytuacja, że Przemek oczywiście na rynku krajowym ma osiągnięcia w kategorii młodzieżowej. Natomiast no jeżeli chodzi o ten międzynarodowy rynek juniorski, no to już jest znacznie gorzej, abstrahując od rozgrywek drużynowych.
Jeżeli chodzi o te standardy, które no, gdzieś obowiązują w Leszczyńskiej Unii, jak to było do tej pory, chociażby z takim wykupem licencji zagranicznej? Kto to finansował?
My bardzo chętnie pomagamy zawodnikom, jeżeli chodzi o, szczególnie młodym zawodnikom, o zakup keflaru, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Nie ma żadnego problemu w Unii Leszno, w przeciwieństwie na przykład do roku 2010, jak pamiętam, bo sam prezes Komarniński mi o tym mówił. Nie ma problemu z punktami dla młodzieżowców za rozgrywki młodzieżowe. Natomiast, no, proszę Państwa, jeżeli zawodnik chce startować poza granicami kraju, no to myślę, że nie jest to tak do końca w interesie klubu. Jeżeli startuje w Szwecji czy w Anglii, no to myślę, że są tam kluby, które powinny mu w tym wszystkim wspomóc. Ja osobiście muszę powiedzieć, że byłem naprawdę bardzo zaskoczony i zafascynowany ostatnią wypowiedzią, którą słyszałem tutaj w magazynie żużlowym Piotra Świderskiego, który powiedział: ja w sezonie 2011 chcę startować tylko w Ekstralidze, ponieważ środki w moim klubie są takie, a nie inne. W związku z tym no nie chcę wykorzystywać tych moich środków na imprezy indywidualne. Ja myślę, że no takie powinno być co najmniej stanowisko młodych zawodników, którzy dopiero rozpoczynają karierę, ale być może to jest tak, że no trzeba nabrać trochę doświadczenia życiowego, to życie musi nas troszeczkę potargać, aby nieco zejść na ziemię.
Skoro mówiliśmy już o spotkaniach z żużlowcami, chwila przerwy dla nas, bo w miniony czwartek żużlowcy Unii Leszno Damian Baliński, Janusz Kołodziej, im oczywiście towarzyszyli byli mechanicy Lili Adamsa, Mariusz Manda i Maciej Jonder, zawitali do Ponieca. Po spotkaniu rozmawiałem z kibicami.
Synem jestem.
Szymonem.
Jak ci się podobało to spotkanie?
Tak.
A panu jak się podobało?
No, wydaje mi się, że pomimo tego, że tu praktycznie nie było żadnych takich spotkań, no to w końcu coś się stało w tym Poniecu. Mogliśmy się zapoznać z tymi kibicami, troszkę bliżej przy nich stanąć i w ogóle się czykolwiek można się było ciekawego w ogóle dowiedzieć na temat sportu żużlowego. A to jest chyba najważniejsze dla takiego kibica.
Poniec długo czekał na takie spotkanie?
Oj, bardzo długo. Bardzo długo, ale no widać tutaj, że po prostu władze miasta z burmistrzem na czele w końcu do tego spotkania doprowadziły. Jest to dla nas kibiców naprawdę no coś pięknego.
Jest bardzo fajnie, już jest drugie takie spotkanie i naprawdę podoba mi się. Chciałam, żeby było więcej tak blisko nas tu.
A jesteś z Ponieca?
Nie, z Pudliszek. Specjalnie dla Unii Leszyn przyjechałam z Pudliszek.
Który z tych zawodników jest sympatyczniejszy? Janusz Kołodziej czy Damian Baliński?
Właśnie, tak jak koleżanka sądzi. My jako kibice lubimy wszystkich.
No, brakuje jednego, Jarka Hampela, to by był właśnie najlepszy skład. Trzech idoli.
Dla kogo ten autograf?
Dla Wiktorii.
Janusz jest takim twoim idolem żużlowym?
Tak.
Czekałaś na to spotkanie?
Tak, długo.
Spotkanie było bardzo dobre. Szczególnie przyjechał Damian i Janusz do naszego miasteczka. Fajne rozmowy, ciekawe, na ciekawe tematy. Cieszymy się bardzo, bo ostatnie takie spotkanie było bodajże chyba w 2000. To był wtedy Roman Jankowski, Jacek Rępała, jak się nie mylę. Też było ciekawie, a teraz wiadomo, Unia na fali. Takie spotkania potrzebne są. Przydałoby się tak co roku spotykać. Mamy nowe władze i chyba dlatego tak się stało, że do tego spotkania doszło.
Jest pan fanem Leszczyńskiej Unii, o to chyba nie muszę pytać.
Nie trzeba, bardzo długo pochodzę z Leszna. A na żużel chodziłem już, jak Zdzisław Dobrowski jeździł, Mariusz Okoniewski, bardzo, bardzo odległe czasy.
A mieszka pan w Poniecu?
Teraz w Poniecu mieszka, tak, już 20 lat. To najmłodszy fan, a najstarszy mieszka w Lesznie.
A tobie jak podobało się to spotkanie?
Fajnie było.
Jeździsz z tatą na żużel?
Tak.
Podobało mi się bardzo. Myślę, że dobra frekwencja przede wszystkim. No, myślę, że moje oczekiwania według tego spotkania zostały spełnione.
Jesteś kibicem z Ponieca?
Dokładnie z Wydaw.
Czyli po sąsiedzku.
Tak, tak.
Wracasz do domu jeszcze z nagrodą.
Oczywiście. Trochę ten Polar za duży, ale myślę, że może być.
Mówiłeś, że przyszłościowy.
Oczywiście. Starczy na wiele sezonów.
A jak odebrałeś takie spotkanie oko w oko z zawodnikami?
No to nie jest moje pierwsze spotkanie już oko w oko z zawodnikami. Bardzo mi się podobało. Tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Ci dwaj zawodnicy stanowią najskuteczniejszą parę żużlowej Ekstraligi, najskuteczniejszą parę Leszczyńskiej Unii. Czy również są najskuteczniejsi przy okazji spotkań z kibicami?
Myślę, że tak. I mam nadzieję, że ta para nie zostanie rozdzielona na przyszły sezon, że trener Jankowski sobie poradzi z ustawieniem par, żeby ta para akurat została. Bo to ona zazwyczaj robiła nam wyniki.
Czyli możemy już spokojnie wówczas wpisywać 5-1 dla Leszczyńskiej Unii, jak ta para pojawi się na torze.
Przynajmniej na Smoczyku tak było. I mam nadzieję, że tak teraz też będzie.
Super wrażenia. No nareszcie władze doprowadziły do tego, że pierwszy raz w historii w Poniecu takie spotkanie odbyło. I od razu z takimi zawodnikami.
No właśnie, ci zawodnicy to górna półka, jeżeli chodzi o Unię Leszną.
Jak najbardziej. Mistrzostwo świata i najlepsza para świata, tak jak twierdzę.
Czy odpowiedzieli na wszystkie pytania, które gdzieś to kibice zadawali?
Na pewno, na pewno. Kibiców notuje tam głównie sprawa, tam też Pawlicki, ale to było niepotrzebne i bardzo dobrze odpowiedział Janusz, że, czy Damian, że to interesuje zarząd i Pawlickich samych, a nie nas. My mamy się oprzeć na jeździe, o tym, żeby jechali, a fakt, żeby po prostu doprowadzić te przepisy, głupie przepisy, bo przecież Unię nam zniszczą, jeśli dojdzie do tego, że ten jeden tylko z Grampi będzie mógł jechać w drużynie. My budujemy drużynę na lata w tej chwili, z przyszłością. I to będzie dla nas bardzo złe. Myślę, że do tego nie dojdzie. A pokażą chłopaki w jeździe i w Szwecji, i u nas, że Unia jest wszędzie jedyna.
Czy ci dwaj zawodnicy potrafią chwycić kontakt z kibicami?
Tak, fajnie, naprawdę. Są bardzo kontaktowi, bardzo w porządku, bardzo sympatyczni, jak zwykle. Jak wszyscy w Unii pewnie. Łącznie z trenerem i z prezesem, którego gorąco pozdrawiam.
Widzę, że jakieś autografy, plakaty są?
Tak, są. Od Damiana Balińskiego, od Janusza, Marcina Szmandy.
Zdjęcia też?
Tak jest, oczywiście. Korzystając z okazji oczywiście, trzeba zrobić zdjęcia i wszystko, porozmawiać trochę.
Były jakieś takie rozmowy oko w oko?
Tak, trochę, można by porozmawiać zawsze, skorzystać z okazji.
Podobało się to spotkanie?
Podobało się, więcej takich spotkań. Nie tylko w takich miastach, można by powiedzieć, tylko na wioskach też jest dużo kibiców. O.
A jesteście mieszkańcami Ponieca, czy gdzieś
tam? Siejewice.
I Trzeboś.
Czyli blisko?
Blisko, ale na przykład w takiej małej szkole, jak syn chodzi... Tutaj jest dużo chłopaków, którzy na przykład...
Ja chciałabym właśnie jeździć tak samo na żużle jak Janusz Kołodziej.
Co na to, tata?
Tata jest za, ale to wszystko, wie pan, zależy. Teraz by może chciała, za 5-6 lat, nie wiadomo, co to będzie.
7 lat miałem, jak byłem pierwszy raz. To było w 69 roku.
Jak panu podobało się to spotkanie?
No, podobało się. Ale bardziej mi się podobała jazda w zeszłym sezonie. Oby była taka w tym.
Ale tu przy okazji można porozmawiać z zawodnikami. Widzę, że jakiś autograf pan ma.
Tak.
Ci dwaj zawodnicy...
Najlepsi.
Najlepsi, tak?
Tak.
A dla kibiców, tak, no, w bezpośrednich kontaktach, też najlepsi?
Też. Ja tak z zawodnikami nie mam kontaktu, ale tu nie ma czasu, a pytań jest dużo, bo prezesi ustalają regulamin i mnie to dziwi, że sami sobie strzelają gole, można tak powiedzieć. A ten przepis o jednym zawodniku z Grand Prix to jest głupota, tłumiki to jest druga głupota, KSM to jest trzecia głupota, bo tak jak w Lesznie się buduje drużynę już od paru lat, no i w przyszłym roku trzeba będzie ją rozwalić, bo prezesi tak zadecydowali, tylko trzeba się zastanowić, prezesi których klubów tak zadecydowali, bo na pewno nie wszystkich.
Członkowie Straży Pożarnej z Ponieca, widzę, że panowie tutaj autograf macie na dosyć nietypowym miejscu.
Tak, gdyż co jakiś czas jest sprzęt wymieniany i jest taka możliwość, że wystawimy torbę w przyszłości może do licytacji, także jest to na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, także jest to bardzo cenne.
Co to jest właśnie torba, ale?
To jest torba medyczna, typowo ratownicza, do udzielania pierwszej pomocy w przypadku kolizji drogowych, wypadków, innych zdarzeń, czyli jak w budynkach mieszkalnych jest zagrożenie życia, czy cokolwiek, to z tą torbą śmigamy do przodu i niesiemy pierwszą pomoc, dopóki nie przyjadą służby medyczne.
Czyli taka torba medyczna z autografami żużlowców ma swoją wartość?
Ma swoją wartość. Podwójną, bym powiedział.
Ciekawe, gdzie strażacy z Ponieca wystawią torbę na licytacji. Panie Marku, słuchaliśmy tutaj tych wszystkich opinii kibiców o zmianach regulaminowych. My oczywiście dziś nasz magazyn żużlowy przedłużymy. Na pewno będzie po 17. O tym też, o zmianach regulaminowych, porozmawiamy sobie teraz może jeszcze bliżej tutaj tych naszych spraw. Marku, jak na dziś wygląda sytuacja Leszczyńskiej Unii pod względem finansowym, organizacyjnym? Jak to wszystko wygląda w lutym?
Myślę, że nie jest zachwycająca, natomiast ja bym określił to tak, jak każdego roku ona jest dobra. Tą sytuację finansową, przede wszystkim tą stabilizację finansową, gwarantują akcjonariusze spółki akcyjnej. No ogólnie mogę powiedzieć tak, że na pewno mamy takie problemy jak większość prezesów ekstraligowych, czyli to jest to, co się mówi, że nie dość, że ten kryzys gospodarczy nie minął, to ostatnio słyszałem głosy, gdzie mówi się, że dopiero na koniec roku 2011 doświadczymy rzeczywistego kryzysu. I podobnie jak w innych ośrodkach, no, firmy oczywiście ograniczają, tną koszty. To są koszty przede wszystkim związane z reklamą, ze sponsoringiem. No, jest taka sytuacja średnia, bym powiedział.
Jeżeli chodzi o sponsorów, czy była taka sytuacja, to pytanie od jednego z kibiców, że jakiś podmiot, jakaś firma chciała wejść w nazwę Leszczyńskiej Unii. Zdarzyło się coś takiego?
Nie było takiej sytuacji. Nie mieliśmy takich propozycji. Ja jeszcze może ogólnie o tej sytuacji finansowej. Często państwo pytacie o potencjalnych nowych sponsorów, duże firmy właśnie, które by mogły wejść w nazwę klubu. No ja niestety muszę powiedzieć tak, że nie jest dobrym rozwiązaniem, dobrą sytuacją dla naszego klubu to, że my nie mamy w Lesznie czy tutaj w okolicy twarzy, która byłaby twarzą zarówno w polityce, jak i w gospodarce. I państwo też musicie sobie to uświadomić, że jeżeli takiej persony w naszym ośrodku nie ma, to nie ma to przełożenia ani, nawet jeżeli byśmy się na to godzili, politycznego i po tej linii próba uchwycenia sponsora, ani też niestety w tych systemach gospodarczych, bo jeżeli państwo spojrzycie na dawną, czy chociażby dzisiejszą Unię Tarnów, to państwo sobie doskonale zdacie sprawę, jakimi drogami pewien sponsoring idzie. To samo dotyczy Gorzowa, może w innym zakresie, z innej działki te pieniążki płyną, czy Torunia, ale niestety no, jest powszechną tajemnicą, że jeżeli takiej osoby w naszym ośrodku nie ma, to nie ma to przełożenia na dużych, ogólnokrajowych sponsorów i cały ciężar utrzymania klubu pozostaje przede wszystkim na barkach akcjonariuszy.
Jeżeli mówimy o sprawach organizacyjnych, Janek pyta, czy wiadomo, kto zastąpi Sławomira Kryjoma, sezon zapasem w klubie Cisza. Dobrze poinformowani wiedzą, że był to człowiek od czarnej roboty z dużą wiedzą regulaminową. Jako kibic wydaje mi się, że zarząd nie do końca zdaje sobie sprawę, że zimą doznaliśmy bardzo dużego osłabienia na rzecz Torunia. Pozdrawiam i życzę sukcesów. Czy już wiadomo, kto
Nie podjęliśmy takiej decyzji, natomiast ja bym tutaj, proszę Państwa, nie dramatyzował, bo to, że Sławek Kryjom był osobą, która posiadała bardzo rozległą wiedzę w zakresie regulaminów sportowych, to jest fakt niezaprzeczalny. Natomiast podobną sytuację przechodziliśmy 3 lata wcześniej, bo przypomnę, że naszym guru od tych spraw regulaminowych był Wojtek Dankiewicz. I myślę, że jeżeli poradziliśmy sobie w tamtym okresie czasu, to poradzimy sobie również w tym najbliższym. No, mamy 3-4 osoby na uwadze, które mają uprawnienia do prowadzenia drużyny w okresie sezonu rozgrywkowego. To między innymi przypomnę, że jest Roman Jankowski, który taką funkcję pełnił w Tarnowie. Jest Oskar Baldys, jest pan Marek Gryczka, jest również znany państwu Henryk Benanowski. Na pewno jedna z tych osób, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, te sportowe, czyli zajmowanie się organizacją meczy pierwszej drużyny oraz rozgrywkami młodzieżowymi. Być może będą to wspólnie dzielić, być może któraś osoba zostanie do tego wyznaczona.
Jeżeli są telefony od słuchaczy, to prosimy. Halo?
Dzień dobry.
Witamy serdecznie, dobry wieczór.
Ja mam takie zapytanie, jak o tym jednym zawodniku Grand Prix. Ja tam na 100% mówię dzisiaj, że to nie przejdzie. Bo przez zawodniku jest Grand Prix, a 10 drużyn.
My może po 19 zajmiemy się tymi wszelkimi zmianami regulaminowymi. Dokładnie je rozpracujemy. Jeżeli są pytania jakieś...
O kwalifikacje mi chodzi właśnie. Na przykład będzie pierwszy mecz, drugi. Musialakowie bardzo słabo wystąpił, bo nie wiesz, chyba będzie najgorszy sezon juniorów w tym roku w Polsce. Unii Leśnej oczywiście, bo w zeszłym roku miał bardzo szansę, miał Musialak starszy i zabił nas. Po prostu na całej linii. No, gdzie się słyszy opinie? A jeśli 2-3 mecze wystąpią bardzo słabo, czy jest możliwość, jak Fablicy nie wystarczy? Może akurat Piotr by jeździł, się dogadają. No nie wiem, no, ja taką nadzieję, że Damian Baliński się wypowiadał teraz niedawno. Jest nadzieja. Trzeba słuchać tych zawodników klubowych, bo to są koledzy. No nie wiem, czy macie, czy drużyna rządzi, czy ludzie rządzą, czy zawodnicy. Ja bym opcję stawił inaczej.
Panie Marko, tu kibic mówi taki czarny scenariusz. Juniorom nie wychodzą 2 pierwsze mecze. I co dalej?
Znaczy, ja myślę, że sprawa juniorów jest troszeczkę też demonizowana, jeżeli chodzi o Ekstraligę, bo jak Państwo zapoznacie się ze składami poszczególnych drużyn, to tak naprawdę doszukamy się jednego juniora, który na pewno jest to poziom, który reprezentuje Sławek Musielak. Ja myślę, że musimy docenić jego doświadczenie jako juniora. Niezależnie od tego, czy to był Tor w Lesznie, czy poza Lesznem, ale był to zawodnik, który stał na podium indywidualnych mistrzostw Polski i w tym wieku na pewno to jego doświadczenie będzie odgrywało dużą rolę. Myślę, że poza wspomnianym Przemkiem Pawlickim no, jest jeszcze na pewno Patryk Dudek czy Janowski. To są juniorzy, którzy reprezentują określoną klasę, już nie tylko krajową. Natomiast pozostali juniorzy uważam, że są co najmniej w zasięgu naszego Sławka. Podobnie sprawa ma się z Tobiaszem, który to nie był to junior, który przeleżakował cały ubiegły sezon w Lesznie czy w rozgrywkach młodzieżowych, no ale nabrał doświadczenia poprzez wypożyczenie go do Rawicza. Ja myślę, że to będzie procentowało i troszeczkę dyskusja...
Ale bo tak czas, ta 19 już nam tutaj pomału wybije. My oczywiście spotkamy się po 19, ale czy no, hipotetycznie może dojść do takiej sytuacji, że nagle bracia Pawlicy w takim momencie znajdą miejsce w składzie?
Proszę Państwa, ja nie mogę tego rozstrzygnąć tutaj autorytatywnie, będąc w studiu, natomiast jest tak, jak podkreśliłem, bracia Pawliccy, niezależnie od tego, co się będzie w przyszłości działo, są zawodnikami Unii Leszno. I dzisiaj, jeżeli nie znajdą innego klubu i nie zdecydują się na klub pierwszoligowy, no to są czysto teoretycznie członkami naszej drużyny. Jaka jest ich forma i czy oni będą mogli wystąpić w naszej drużynie, no to będzie decydował trener, zarząd, ale myślę, że to nie jest temat, który jesteśmy dzisiaj w stanie rozstrzygnąć.
Teraz przerwa na wiadomości. My spotykamy się bezpośrednio po nich.
Reklama.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego. Kolejna, trzecia już część. Przypominam, gościem specjalnym wiceprezes Leszczyńskiej Unii, pan Marek Śletała. Panie Marku, mówiliśmy o sprawach klubowych i może przy tym temacie jeszcze na chwilę zatrzymamy się. Oczywiście bilety, jeszcze raz bilety. Kibice zadają sporo pytań. Wiesław Skrzycka chociażby. Mam pytanie, nie można by obniżyć cen biletów? Są naprawdę wysokie, a komfort oglądania meczów marny. Dodane przez Sebę to pytania, które kibice zadawali za pośrednictwem portalu Regiono www.lk.fm. Panie Marku, na jakim poziomie sprzedają się karnety i bilety na Grand Prix? Proszę o podanie mniej więcej, ile sztuk sprzedaliście. Jeżeli okaże się, że karnety sprzedają się dość kiepsko, czy nie uważacie, że nie jest błędem z waszej strony, że nie wprowadzacie dodatkowo jakichś przywilejów dla właścicieli karnetów? Na przykład możliwości oglądania za darmo zawodów młodzieżowych, czy też memoriału. Skoro inne kluby mogą i słyszy się, że w owych klubach sprzedaż jest na poziomie wysokim. Myślę, że tych pytań jeszcze gdzieś byśmy tutaj znaleźli sporo. Na pewno jeszcze ktoś zadzwoni w tej sprawie. Jak to z tymi biletami sytuacja ma się, jak to wygląda?
Znaczy no, mnie się niekiedy wydaje, że my powinniśmy być jako zarząd, jako klub, być może bardziej...
Jeszcze jedno, panie Marku, bo tutaj kibic z Zatorza gdzieś też wywołuje nas do odpowiedzi, czy nie rozważają państwo wprowadzenia biletów, karnetów rodzinnych, tak jak to funkcjonuje w innych klubach. Na pewno pozwoliłoby to nam zaoszczędzić kilku złotych, a z drugiej przyciągnęłoby na stadion dodatkowych kibiców, którzy zostają w domu, aby oglądać transmisję w telewizji. Kibic z Zatorza, wierny zresztą.
Znaczy, wydaje mi się, że czasami mi brakuje tego, że jako zarząd jesteśmy zbyt małymi showmanami, bo proszę Państwa, nikt tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz klub, nie sprawdzi, czy te bilety i karnety, które sprzedają się w Gorzowie, Toruniu czy w Zielonej Górze, rzeczywiście w takiej wysokości się sprawdzają. Ja z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć tak, że próbowaliśmy różnych rozwiązań i my jako zarząd i poprzedni sternicy klubu i tak naprawdę prawda jest zawsze bardziej brutalna, ta rzeczywistość jest bardziej brutalna, bo dyskutujemy o tym i z Państwem i w naszym gronie od wielu lat. Ja podam taki przykład, jeżeli chodzi o ten karnet młodzieżowy. Też w poprzednich latach były takie dyskusje, że ten karnet by się przydał, no bo wtedy rodzic ma swój karnet, natomiast młodsze osoby tego karnetu nie mają, muszą oczekiwać w kolejkach i tak dalej. Ten karnet jest wprowadzony, no i tak naprawdę, tak jak pozostałe karnety, on się sprzedaje przeciętnie. Zawsze w Lesznie, tak przynajmniej za naszej kadencji było, że karnety się sprzedawały przeciętnie. Jeżeli chodzi o indywidualnego nabywcę, zawsze sprzedaż karnetów była przede wszystkim uzależniona od tego, ile zakłady pracy zechciały tych karnetów dla swoich pracowników kupić. Co najmniej połowa, jeżeli nie więcej, to właśnie były zakupy ze strony zakładów pracy. Dzisiaj troszeczkę inaczej zakłady rozdysponowują swój fundusz socjalny. Również odpisy są nieco inne, mniejsze, aniżeli to jeszcze było kilka lat temu. Poza tym ja też mam takie wrażenie i mam nadzieję, że Państwa nie obrażę, ale tak naprawdę osób zainteresowanych karnetami w Lesznie, no nie wiem, czy jest, myślę, że to nie jest nawet liczba 2000. My w Lesznie, ja coraz bardziej się do tego przekonuję, mam takie wrażenie, że mamy do czynienia z kibicem, który przychodzi na określone wydarzenie i te nasze mecze żużlowe, czy imprezy Grand Prix, one są pewnego rodzaju wydarzeniami. U nas przeciętnie, jeżeli chodzi o ligę czy innego rodzaju rozgrywki, no, mamy 5 czy 6 tysięcy ludzi na trybunach. W momencie, kiedy jesteśmy w półfinale czy finale rozgrywek, to również ja miałem telefony, SMS-y od osób, które przez cały sezon nie chodziły na mecze rozgrywkowe i nagle, o co Państwo macie słuszne pretensje, było zapotrzebowanie co najmniej na dobre miejsca, już nie wspominam o trybunie. Proszę Państwa, ta sytuacja z biletami jest bardzo analogiczna do obsady memoriału Smoczyka, kiedy 6 lat temu zaczęliśmy naszą kadencję w zarządzie, no były duże pretensje, że tak naprawdę mamy zawodników ligowych na memoriale, że ta obsada nie ma dobrej stawki. Dzisiaj, kiedy trochę zmieniliśmy termin rozgrywania tego memoriału, zgłaszają nam się zawodnicy z Grand Prix, to nie pojedynczy zawodnicy, to nagle się okazuje, że również na tym memoriale mamy 3-4, no jak jest pogoda, 5 tysięcy osób. Także no, osobiście nie zgodzę się z Państwem, że różnego rodzaju udogodnienia w postaci karnetów rodzinnych, młodzieżowych i tak dalej wpłyną na ilość sprzedaży, ponieważ statystyki z minionych lat no, potwierdzają co innego.
No ale gdyby chociażby taki ukłon w stronę kibiców, ta zachodnia liga młodzieżowa, te zawody, no, które no, nie kosztują zbyt wiele, ale żeby kibic poczuł się dowartościowany, czy być może taka karta kibica, jak jest w Toruniu, czy w Zielonej Górze, gdzie jest jakiś program lojalnościowy i kibice mają zniżki od banku, przez myjnie samochodowe, restauracje, puby, do fryzjera. No nie mówię to bez przyczyny, bo ostatnio był u nas przedstawiciel w radiu, u nas przedstawiciel jednej z firm telekomunikacyjnej, on akurat mieszka w Zielonej Górze i wręcz z dumą pokazywał kartę tą lojalnościową, tą kartę kibica, że proszę, tutaj kupiłem karnet i mam to i to. Czy skorzysta z tego, to już jest inna sprawa.
Myślę, że no, trudno będzie, my rozważamy takie no, różnego rodzaju są pomysły, natomiast chcielibyśmy też, żeby to no, było coś istotnego, co możemy kibicowi podarować, żeby to rzeczywiście sprawiło mu radość, bo no, równie dobrze na takie zawody młodzieżowe, no, teoretycznie decyzją zarządu możemy wpuścić kibiców za darmo. Natomiast no, ja chciałbym, żeby jeżeli mówimy, że to będzie pewien ukłon i prezent w kierunku kibiców, żeby to było coś istotnego. Dzisiaj sprzedaż karnetów trwa. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie cokolwiek w tym zakresie ustalić, nawet po dzisiejszym spotkaniu, dlatego że to znowu będzie z krzywdą dla tych, którzy już te karnety zakupili, czy indywidualnie, czy poprzez zakłady pracy. Natomiast no ja myślę, że...
Rozumiem, że jakieś no, prace, czy też jakieś myślenie koncepcyjne, no tutaj ja, jest cały czas.
Oczywiście, że tak, natomiast ja zawsze podkreślam, że jestem wdzięczny za różnego rodzaju sugestie, niezależnie od tego, jakie one nie są przez ten okres 6 lat naszego funkcjonowania. Nie zawsze się uda wprowadzić wszystko to, co kibice proponują, ale jak niejednokrotnie podkreślałem, my oczywiście śledzimy oczekiwania kibiców i to nie jest tak, że przechodzimy obok nich obojętnie. Nie zawsze to się udaje nam zrealizować, czy to bezpośrednio w danym roku, czy w kolejnym, ale no myślę, że Państwo chociażby po organizacji tego stadionu, po tym, co się dzieje, no, jesteście w stanie również docenić to, że coś dla tych kibiców robimy. I ten komfort oglądania, myślę, że przez ten okres 6 lat diametralnie się zmieni.
A co z biletami na Grand Prix? Czy macie Państwo jakiś podgląd, ile tych biletów zostało już sprzedanych?
No, z tych informacji, które mam na dzisiaj, no, to jest to liczba około 4000 biletów. Ja myślę, że to też jest temat interesujący, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów na Grand Prix, bo szczególnie w ubiegłym roku byliśmy zaskoczeni tym, że zawsze bardzo dobrze przebiega sprzedaż tych biletów, które są rozprowadzane za pośrednictwem internetu. I o dziwo, wbrew temu, na co narzekają kibice, zawsze w pierwszej kolejności rozprowadzane są te bilety, które są najdroższe. Natomiast no, na pewno brakuje nam tych sprzedaży, tych biletów, które są zarezerwowane dla, no ogólnie mogę powiedzieć, sympatyków klubu. To są bilety najtańsze. Tu przede wszystkim mówię o tych sektorach, które są po stronie tunelu, gdzie no, zarówno na drużynowych mistrzostwach świata, jak i na Grand Prix, no one w znacznej mierze świeciły pustkami. Czyli można powiedzieć tak, że tego miejscowego kibica, czy tego okoliczność kibica z okolicy Leszna na tym turnieju Grand Prix nie ma.
My oczywiście zachęcamy do zakupu biletów. Można to zrobić również za pośrednictwem portalu www.lkfm. Wystarczy kliknąć obojętnie jaką informację sportową. Tam wyświetli się baner Kup bilet. No i klikamy w baner i podążamy razem z zawartymi tam informacjami. A my teraz na chwilę przenosimy się do Ponieca. Czy mocno zmęczony po tym spotkaniu był Damian Baliński?
Oj tak, dzisiaj sporo się napracowaliśmy, jeżeli chodzi o to spotkanie, no było widać, no sala wypełniona po brzegi, dużo pytań, teraz też mieliśmy trochę roboty z tymi autografami, ale to jest naprawdę sympatyczne, że tylu kibiców dzisiaj zagościło na tym spotkaniu, także przy tej ciężkiej pracy to było to miłe, że naprawdę mieliśmy dla kogo przyjechać.
Przyjechaliście tutaj prosto z treningu?
Tak, przyjechaliśmy prosto z treningu, jutro mamy kolejne spotkanie, też tak wypadnie po treningu, ale to jest ostatni moment, gdzie można takie spotkanie jeszcze zaliczyć, bo już niedługo wyjeżdżamy do Gorizan i tak naprawdę zacznie się ta gorączka sezonowa i już wtedy no niestety nie będzie tej okazji, a w tym momencie póki jest czas, no to jeszcze odwiedzamy te miejscowości, które nas zaprosiły i jeszcze mamy kilka spotkań.
Kibice czekali tutaj w Poniecu na takie spotkanie już od wielu, wielu lat.
Tak, no było widać, że naprawdę sala wypełniona po brzegi to rzadko się dzisiaj spotyka, no widać, że w Poniecu to stęsknienie chyba było, bo tylu kibiców, co dzisiaj zagościło, no to naprawdę fajnie, bo przyjemnie się rozmawia z tymi osobami, które zagoszczą i no dla nich przede wszystkim to jest zorganizowane.
Damian, rzuciłeś dzisiaj tu takie hasło, bo było pytanie takie, jak długo będziesz kontynuował swoją żużlową karierę? Mówiłeś do 45 roku życia.
Tak, oczywiście, no tak, takie są moje, powiedzmy, założenia, ale to wszystko, tak jak mówiłem wcześniej, zależy od tego, jaka to będzie forma, jaka będzie dyspozycja i zdrowie, no tak bym to widział, co z tego wyjdzie, zobaczymy, no na pewno będę starał się, żeby moja dyspozycja wytrwała w jak najlepszej formie, jak najdłużej i myślę, że jakoś troszeczkę uda się to dopilnować, żeby jak najdłużej ta forma była jak najlepsza.
Czyli panie Marku, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, oczywiście życzymy tego Damianowi Balińskiemu na turniej pożegnalny Damiana Balińskiego. Zapraszamy jesienią 2022 roku.
No muszę powiedzieć, że plany nadzwyczaj ambitne. Tak się zastanawiam, pan Józef Jarmuła no już w tak późnym wieku nie startował zawodniczo.
Ale za to teraz nadrabia.
Ale teraz nadrabia, także no, życzę Damianowi nie tylko startowania tak długo, ale przede wszystkim utrzymania odpowiedniego poziomu, no bo to jest myślę też istotne, aby nie jeździć za wszelką cenę jak najdłużej tylko na określonym poziomie sportowym i żeby kibice go zapamiętali tak, jak myślę zapamiętają Lee Adamsa, czy tak jak chcę, żeby go zapamiętali myśląc tutaj o Adamie Małyszu.
Czyli 2022 jesień, zapraszamy na stadion Smoczyka. Sprawdźmy jeszcze, czy Janusz Kołodziej liczy, które to było już jego spotkanie z kibicami Leszczyńskiej Unii.
O Jezu, czwarte chyba, jak nie więcej.
Jesteście magnesem, który przyciąga, można powiedzieć, tłumy, bo tu sala była wypełniona do ostatniego miejsca.
Mam takie wrażenie, bo generalnie na tylu spotkaniach już byliśmy i za każdym razem tak sobie myślę, że kto znowu przyjdzie? Przecież tyle razy już gdzieś byliśmy i już nas chyba będą mieć dosyć kibice, a tu jednak okazuje się, że chyba tak było na każdym kolejnym więcej właśnie kibiców. No fajnie, jest sympatycznie, miło, fajne pytania, atmosfera niesamowita, także ja bardzo się cieszę, że spędzamy długie chwile właśnie z kibicami i jest bardzo sympatycznie, bo to jest najważniejsze.
Janusz, to już takie ostatnie podrygi, ostatnie takie spotkania, bo czas już wyjechać prawie że na tor.
Dokładnie tak, już są ostatnie przygotowania, już czujemy tą chęć jazdy i tak dalej, więc już powoli niestety będziemy musieli kończyć te spotkania, tylko siadać już na motocykle i dopracowywać to wszystko, no i oczywiście w końcu gaz i do przodu.
Składałeś autografy wspólnie z Damianem Balińskim na różnych sprzętach, na różnych plakatach, ale dziś zdarzyło się coś innego, odmiennego na torbie medycznej Ochotniczej Straży Pożarnej.
No, dokładnie tak, właśnie to była torba takiej pierwszej pomocy, bardzo fajna. Sam muszę powiedzieć, że posiadam bardzo podobną, także miło, że mogłem złożyć autograf na no, takiej ważnej rzeczy.
A obszerniejsza relacja oczywiście z tego spotkania w Poniecu już za tydzień. Ja zachęcam też, aby kibice zajrzeli na portal regionu www.lk.fm, tam zdjęcia z tego spotkania, a na www.lk.tv filmy, no można powiedzieć wszystko to, co działo się w Poniecu. Przypominam również, że w najbliższy czwartek o 19:00. Garzyn zaprasza kibiców i żużlowców Leszczyńskiej Unii. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury. To spotkanie w najbliższy czwartek. Mamy kolejne telefony, czekamy na słuchaczy. 655-295-5529.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Władek się płynie.
Witam cię, Władku.
Mam takie pytanie, jest Walka. Rzecz, która mnie wkurza faktycznie od wielu lat i wielu kibiców, a mianowicie sparingi. Czy nie powinno być tak, że ze sparingi koszty sparingu powinni ponosić zawodnicy, skoro to jest przygotowanie ich maszyn, ich formy do sezonu, a nie kibice płacą za sparingi? Nie powinno tak być? Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Włodku.
No proszę Państwa, z pozoru tylko łatwe pytanie, natomiast no, pytanie jest dość trudne. Ja mogę zadeklarować, ponieważ mamy fajny, miły dzień dzisiaj, no to spróbuję zadeklarować Państwu w ten sposób, że z tego kalendarza, który tutaj mam przed sobą i meczów sparingowych Unii Leszno, no przynajmniej dwa będą na myślę, dobrym poziomie, czyli z Zieloną Górą i z Toruniem. No i obiecuję, że zrobię wszystko, aby zarząd wyraził taką zgodę, aby przynajmniej jeden z tych sparingów Państwo oglądaliście bez jakichkolwiek opłat na dobre rozpoczęcie tego nowego sezonu, no i miłe skonsumowanie i zamknięcie tego, co było w roku 2010.
Czyli taki prezent walentynkowy.
Taki prezent walentynkowy dla wszystkich kibiców Unii Leszno.
Czekamy na kolejne pytania, na kolejne telefony. 655-295-5529. Halo?
Dobry wieczór. Ja bym miał dwa pytania do pana wiceprezesa.
Tak, słuchamy.
Pierwsze moje pytanko, czy przewidują w tym roku prezentację zawodników?
Tak.
Dla wszystkich kibiców Unii Leszno, nie tylko dla VIP-ów w Demonie. I moje kolejne pytanie, ponowię je po raz kolejny. Dlaczego do karnetu nie było dodane finał indywidualnych mistrzostw Polski, za które by kupujący karnet zapłacił? Dziękuję bardzo.
Ta impreza jest już w kalendarzu.
No, mamy może od tego trudniejszego pytania, tego drugiego zacznę. Tak. Mamy niemiłe doświadczenie z pierwszych lat naszego funkcjonowania jako zarządu, kiedy no nie udało nam się awansować do kolejnych rund. Wtedy nie był to system play-off, ale to były troszeczkę innego rodzaju regulamin wówczas obowiązywał. No i proszę Państwa, z zaplanowanych imprez, z tego co pamiętam, chyba jedna impreza została, gdzie my najpierw wydrukowaliśmy karnety, a potem się okazało, że system rozgrywek został nieco zmieniony. Każdemu z Państwa, którzy zakupili karnety, został jeden bilet i pamiętam, że no Państwo bardzo, bardzo długo targali Pana Prezesa, no mając pretensje o to, że jedna impreza została jak gdyby zapłacona więcej i przez Państwa nie skonsumowana. W związku z tym odstąpiliśmy od tego rodzaju
tu kibic Pan Marku mówi tak, 7 biletów jest wydrukowanych na te 7 spotkań rundy zasadniczej. To jest jak amen w pacierzu, te imprezy są. I kibicowi chodzi o to, że wystarczyło do tego zestawu dodać jeszcze jeden bilet na finał indywidualnych Mistrzostw Polski, bo ten finał odbędzie się w Lesznie i kibice zapłaciliby za ten bilet.
No tak, tylko tu nie znamy odpowiedzi na to, czy każda osoba, która zakupiłaby karnet, rzeczywiście chciałaby...
Miałaby chęć, tak?
Miałaby ochotę na tą dodatkową imprezę. To też ja bardzo często słyszę takie głosy Państwa, że no, rzeczywiście problemem, jeżeli chodzi o zakup tych karnetów, jest to, że Państwo niekiedy nie jesteście w stanie wszystkich tych imprez obejrzeć. A niestety z karnetami to jest tak, że no jeżeli się danej imprezy nie obejrzy, no to ten bilet przepada. W związku z tym z czysto finansowego punktu widzenia no Państwo niejednokrotnie rezygnujecie, ponieważ nie macie ustalonego terminu, kiedy będzie okres urlopowy i tak dalej. No, drugie pytanie jest
prezentacja.
No, tak się przez moment zastanawiałem, czy mam tutaj odbierać tą przyjemność dyrektorowi Igryskiemu i ten komunikat tutaj Państwu przekazać. No, ale tak jak powiedziałem, mamy fajny dzień dzisiaj, w związku z tym też...
Jeden prezent już był.
Drugi prezent dla kibiców. My jesteśmy świadomi tego, że pojawiły się ostatnio głosy krytyczne, że no, jeździmy po okolicy Leszna, natomiast kibiców tutaj z samego Leszna nieco zaniedbujemy. Proszę Państwa, takie spotkanie z kibicami w Lesznie jest planowane na początku marca. I to może nie będę określał tej daty, ale rzeczywiście dosłownie na początku marca to spotkanie na dzień dzisiejszy jest planowane w domu kultury przy ulicy Chrobrego. I ja może nie używałbym takiego określenia prezentacja drużyny, dlatego że my w zasadzie mamy skład poza Adamem Skórnickim taki, jaki był w ubiegłym roku. W związku z tym już prezentacja Adama jako zawodnika była. Trudno jest nam zaprezentować drużynę, którą Państwo znacie praktycznie od lat, którą przez lata budujemy. Nazwijmy to spotkaniem z kibicami i takie spotkanie właśnie w Domu Kultury na pewno będzie zaplanowane. Już jest zaplanowane, ono będzie zrealizowane, także wszystkich Państwa serdecznie z początkiem marca zapraszam.
Czekamy na kolejne telefony. 655-295-5529. Gorący temat. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam kilka spraw, ale tak na szybko.
Tak, już
jeśli chodzi o frekwencję na Grand Prix, to myślę, że dzika karta dla Damiana załatwiłaby sprawę. I tutaj, jeśli klub będzie dobrze lobował, to nie będzie problemu z frekwencją.
Ja osobiście, jeżeli prywatnie miałbym coś powiedzieć, to nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, ale to tylko panu mówię na ucho. Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszy.
Jasne. Jeszcze temat karnetów. Ja nie wiem, czy pan Marek jest zorientowany, jak to się odbywa w zakładach pracy. Te karnety zakłady pracy kupują, ale później są odsprzedawane one dalej. I wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłyby karnety imienne. Powodowałoby to, że ci, którzy tak czy owak chcą kupić te karnety, nie kupowaliby przez zakład pracy taniej, tylko kupowaliby w klubie i wtedy więcej pieniędzy szłoby do klubu.
Chodzi o takie karnety z drugiej ręki, tak? Umówmy się.
Tak, dokładnie. No bo w tej chwili tak się to odbywa, nie? Czy tam poczta, czy kolej w taki sposób pracownicy tejże firmy odsprzedają. A bonus za karnet, no to choćby ten właśnie wspomniany głupi memoriał Smoczyka, głupi, no nie głupi, ale choćby wejście na memoriał Smoczyka, czy nie wiem, jakiś specjalny, licencjonowany gadżet dla takiego kibica, to już byłby jakaś motywacja, aby taki karnet nabyć. I jeszcze temat teamu Pawlickich. Dziwię się, że klub nie postanowił tutaj w jakiś sposób jednak ustalić kwoty transferu definitywnego, który mógłby załatwić sprawę na jakiś czas, bo jak sądzę, na przyszły rok możemy spodziewać się tej samej szopki, która odbywała się w tym roku i w przyszłym. A jeśli w tym roku klub ustaliłby kwotę transferu definitywnego, zatkałoby to niektórym usta, tym, którzy myślą, że klub działa na szkodę młodych polskich juniorów Piotrka czy Przemka, a spowodowałoby, że może klub, choćby Gorzowski, był w stanie wyłożyć jakieś większe pieniądze. Byłaby korzyść dla leśnickiego klubu, gdzie otrzymalibyśmy jakieś spore pieniążki, a bracia Pawlicy mogliby dalej kontynuować karierę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Trzy pytania. Szybciutko dla Damiana Wolińskiego.
Odpowiadam. Ja w całości podzielam pana stanowisko i być może państwo już nie pamiętają, ale to chyba było z 2 czy 3 lata temu. Byłem dość mocno krytykowany. Nie mówię tutaj o miejscowych kibicach, ale przez działaczy żużlowych, kiedy forsowałem udział Damiana Balińskiego w Grand Prix, ponieważ spotkałem się z zarzutami, że no nie powinien startować zawodnik, który świadomie zrezygnował z eliminacji, że już jest wiekowy i tak dalej.
Natomiast teraz podjął rękawice i oczywiście będzie walczył o Grand Prix.
W tym samym roku nie było żadnej przeszkody, aby Wiesław Jaguś wystartował w Grand Prix Bydgoszczy. Uważam, że Państwo macie 100% rację i też stoję na takim stanowisku, że udział Damiana w znaczny sposób podniósłby frekwencję, szczególnie jeżeli chodzi o miejscowych kibiców na naszym stadionie podczas Grand Prix. Oczywiście musimy zawsze pamiętać, że wszystko jest uzależnione od formy zawodnika. Dodatkową jak gdyby przeszkodą jest to, że władze BSI próbują czynić takie działania, które miałyby na celu jak gdyby znaczny wpływ organizacji BSI na to, kto otrzyma tą dziką kartę. Ja myślę, że jako zarząd nie wyobrażamy sobie, aby zawodnik, który wystartuje w tym leszczyńskim Grand Prix, był ustalony bez naszego wpływu na tą osobę. na dzisiaj na pewno jest to Damian Baliński. Myślę, że propozycja, którą tutaj pan zaproponował, jeżeli chodzi o ten prezent w postaci gadżetu do tych karnetów, które na czas dzisiejszy klub sprzedaje, jest bardzo fajnym pomysłem i myślę, że on jest wart rozpatrzenia i być może jesteśmy w stanie zrekompensować to tym osobom właśnie, które te karnety kupują i na pewno to przedstawię moim kolegom na spotkaniu zarządu. No, ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o kwotę transferu definitywnego. Proszę Państwa, nie było takiej dyskusji. Myśmy nawet nie do końca się zastanawiali nad taką kwotą, ponieważ w ogóle nie było takiej oferty, jeżeli chodzi o transfer definitywny. I jeżeli w pewnym momencie Gorzów był zainteresowany Przemkiem Pawlickim i mówiliśmy o kwocie, którą był skłonny wyłożyć na wypożyczenie zawodnika w wysokości ubiegłorocznej. Ale proszę Państwa, jak to się ma do tego, że w ubiegłym roku się mówiło, że Gorzów wypożycza kota w worku i teraz po roku czasu, kiedy zawodnik miał takie, a nie inne osiągnięcia, no kwota miała być nie większa niż w ubiegłym roku. Nie były to jakieś ustalenia bardzo oficjalne, to były luźne rozmowy, ale takie było ich między innymi stanowisko w zaprezentowanej ofercie.
Jako, że właśnie zbliża się okres rozliczeń z fiskusem, swoim 1% podatku można pomóc kontuzjowanemu wychowankowi Unii Leszno Andrzejowi Szymańskiemu. Przypomnijmy, ten żużlowiec Unii Leszno poważnej kontuzji kręgosłupa doznał prawie dokładnie 10 lat temu podczas sparingu na torze w Rybniku. Od tego momentu skazany jest na wózek inwalidzki. Nie poddaje się jednak i cały czas, mimo wszystko, stara się stanąć na własne nogi. Aktywnie uczestniczy w turnusach i zajęciach rehabilitacyjnych. Kosztuje to sporo, moja renta wypadkowa nie jest zbyt wysoka. Korzystam więc ze wsparcia fundacji. Mam prośbę, zwłaszcza do kibiców sportu żużlowego, o przekazanie podatku właśnie tam. To tylko i aż 1%, mówi sam zawodnik. Aby tego dokonać w rozliczeniu podatkowym, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę KRS Fundacji Zdążyć z pomocą 5037904 i numer ewidencyjny 1122 z dopiskiem Andrzej Szymański, Karsznice 79, 64030 Śmigiel. Poszkodowany na torze wychowanek Unii Leszno już teraz dziękuję wszystkim tym, którzy właśnie w ten sposób zechcą mu pomóc. To była moja ubiegłotygodniowa relacja. Szczegóły oczywiście dla tych wszystkich, którzy nie zanotowali, są na portalu regionu www.lk.fm. Zachęcamy do właśnie takiej pomocy Andrzejowi Szymańskiemu. To nic nie kosztuje. Panie Marku, wracamy na chwilę, no już teraz tak patrząc na zegarek, aż się boję pomyśleć, która już godzina, w telegraficznym skrócie do tego, co nas czeka, jeżeli chodzi o zmiany regulaminowe w 2011 roku. Pierwsze, co najbardziej chyba boli kibiców Leszczyńskiej Unii, jeden zawodnik z Grand Prix w drużynie ekstraligowej. Wszyscy mówią, zresztą to jest powszechnie krytykowane, to kara dla klubu za to, że ma reprezentanta Polski, który walczy o tytuł indywidualnego mistrza świata. Gdzieś kluby ligowe, chociażby Lech Poznań, cieszą się przecież z tego i mówią, mamy reprezentanta takiego kraju, jedzie na mistrzostwa, cieszymy się. To podnosi rangę naszej drużyny, a tu mamy Jarka Hampela, mamy Janusza Kołodzieja i właściwie rozdarte serce. Czy im kibicować, żeby zostali w Grand Prix, czy lepiej, żeby dali sobie z tym spokój, bo w przyszłym roku nie wystartują w barwach.
Ja myślę, że niezależnie od tego, jak te przepisy się dalej potoczą, to absolutnie nie możemy promować przeciętności. I ja tutaj zgadzam się ze wszystkimi tymi głosami kibiców, dziennikarzy, redaktorów, którzy swój krytyczny głos wyrażają, mając na uwadze te ostatnie rozstrzygnięcia regulaminowe. Ja myślę, że w ostatnim czasie tak się dziwnie stało, że twarzami klubów żużlowych, ja mówię tutaj o żużlowych, bo jakoś nie bardzo kojarzę inne dyscypliny, twarzami tych klubów stali się nie zawodnicy, a prezesi. I co najdziwniejsze, biorąc pod uwagę te ostatnie działania, które oni podejmują, że to są zarówno prezesi, którzy w przeszłości mieli duże pieniądze i wówczas do głowy nie przychodziło płacenie tych pieniędzy mniejszych, reformowanie rozgrywek i tak dalej. Dzisiaj, kiedy ta sytuacja ich finansowa wygląda trochę gorzej, no to jednym głosem mówią o zmianach regulaminowych. Ja absolutnie nigdy nie będę za tym, abyśmy promowali tą przeciętność i tak się zastanawiałem, jeżeli w pewnym momencie zakończy się, bo przecież ten cykl Grand Prix, on może się rozpaść w każdej chwili. To, że są pozawierane umowy, to jeszcze o niczym nie świadczy, to zawsze najważniejszy jest ten biznes, ta opłacalność. Dzisiaj ta opłacalność jest przede wszystkim z uwagi na to, że mamy tyle turniejów Grand Prix w Polsce. Natomiast zastanawiałem się, jakie kryterium by dobrali prezesi, gdyby tego turnieju Grand Prix nie było. Inna sprawa to jest też taka, że proszę Państwa, no, budujemy tą drużynę przez lata. Dokonaliśmy zamiany, tworząc drużynę Krzysia Kasprzaka na Janusza Kołodzieja. Jest to zawodnik, który się u nas świetnie zaaklimatyzował. Przynajmniej na dzisiaj nie myśli o tym, aby wracać do Tarnowa. Z drugiej strony mamy Jarka Hampela, który osiągnął naprawdę olbrzymi sukces i jego pech polega na tym, że w tym samym roku Tomek Golow został mistrzem świata i niestety ten jego sukces nie jest doceniany. Mamy Damiana Balińskiego, który przynajmniej na dzisiaj wydaje się, że chwycił nowy wiatr w żagle, ma swoje ambicje sportowe i nagle się okazuje, że ci zawodnicy, wbrew temu, co tutaj twierdzą prezesi, nie powinni mieć tych ambicji sportowych, powinni obniżać swoje KSM-y, czyli powinni zmierzać do
KSM-y jeszcze porozmawiamy, bo to też taki...
Także absolutnie no, uważam, że jest to chybiony pomysł, jeżeli chodzi o ten punkt regulaminu i nie tylko.
Czy tu już klamka zapadła tak ostatecznie, czy jeszcze coś się może zmienić?
Oczywiście, że może się zmienić, skoro prezesi co roku przeprowadzają głosowanie, bo Państwo musicie wiedzieć o tym, że regulamin na zasadzie uchwały walnego zgromadzenia uchwala spółka Ekstraliga Żużlowa, która się składa z 9 wspólników, czyli 8 udziałowców jako kluby Ekstraligi, 9 Polski Związek Motorowy. I ten regulamin, on powinien uzyskać akceptację zarządu Polskiego Związku Motorowego. Z reguły tak to jest, że te wszystkie zmiany, które prezesi podejmują na tych walnych zgromadzeniach, one są akceptowane. Ale tak jak powiedziałem, no to nie znaczy, że ten regulamin może się nie zmienić. Jest taka możliwość, ale...
Czyli większością głosów po prostu.
Oczywiście, większością głosów, natomiast jako Unia Leszna, no sami tutaj nie jesteśmy w stanie nic w tym zakresie zrobić, dlatego że uchwalenie regulaminu nie jest uzależnione od tego, że wszyscy, czyli warunkiem nie jest głosowanie wszystkich udziałowców za.
Panie Marku, czy jeszcze na ten 2011 rok coś się może zmienić? Czy to już powiedzmy, no, myślę o tej świadomości, bo wiadomo, że w tym roku jeszcze może startować Jarek Hampel z Januszem Kołodziejem, no ale jest pewnego rodzaju świadomość, co w przyszłym roku, no i takie zmiany regulaminowe, lepiej, żeby one zapadały chyba z rocznym wyprzedzeniem.
Oczywiście, no to jest dokładnie taka sama sytuacja, jak przed laty narzekania naszych biznesmenów, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. I nie tylko, zawsze najistotniejsze jest to i prawo jest, czy w tym przypadku regulaminy są doceniane wtedy, kiedy jest pewna stabilizacja. Wszyscy oczekują pewnej niezmienności i mogą określone plany realizować. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten sezon 2011, to nie ma tutaj możliwości, aby w tych regulaminach cokolwiek się zmieniło.
Natomiast, jadą Janusz z Jarkiem w jednej drużynie.
Oczywiście. Natomiast to już jest rozstrzygnięte. Natomiast mieliśmy przykład, jak to wyglądało w tym roku, że wraz z końcem rozgrywek pojawiają się różne głosy, różne opcje i jest taka możliwość, że po sezonie 2011 udziałowcy spółki Ekstraliga Żużlowa usiądą na walnym zgromadzeniu i być może zaskoczą nas kolejnymi innymi rozwiązaniami, aniżeli te, które w tym roku zostały podjęte.
Ale na dziś niestety ten przepis obowiązuje.
Na dzisiaj on obowiązuje, on jest zatwierdzony przez Polski Związek Motorowy.
Panie Marku, KSM, czy nie boi się pan, że zawodnicy, chcąc zbić ten KSM w wybranych spotkaniach, zwłaszcza pod koniec, będą musieli jechać na tak zwanym wstecznym biegu?
To uważam, że to jest kolejna fatalna sprawa, obniżanie tego KSM-u do takiego poziomu, bo to jest tak, jak już tutaj mówiłem wcześniej, no wcześniej jest to, no jest to promowanie przeciętności i na pewno to nie dotyczy klubu Unia Leszno, dlatego że u nas niestety no jest to tak, że zawodnik ma płacone od zdobytego punktu. W zależności od tego, ile tych punktów w sezonie zdobędzie, może osiągnąć określoną premię za cały sezon. Natomiast no na pewno takie kalkulacje, jazda w rezerwowych składach i tak dalej, no mogą dotyczyć przede wszystkim tych klubów, które płacą ryczałtowo. No mieliśmy przykład w minionych latach Włókniarza Częstochowa, który mając w składzie Nickiego Pedersena i Grega Hancocka, no startował w takim zestawieniu, jakim startował i tak naprawdę cały swój ciężar dwa lata temu położył tylko i wyłącznie na rozgrywki play-off, natomiast rundę zasadniczą no, traktował tak jak traktował. I to jest też tutaj kuriozalne, że mamy określony system play-off. Zawodnicy zarabiają te pieniądze i tak naprawdę poza zawodnikami, którzy zarabiają pieniądze w rundzie zasadniczej, kluby nic z tego nie mają. Dochodzi dodatkowy element, który może być taki, jak przed laty mieliśmy z RKM-em Rybnik, że będą kluby słabe, no bo jeżeli mamy powiększyć tą Ekstraligę o kolejne dwa zespoły, no to wiemy, jaka jest różnica pomiędzy Ekstraligą a pierwszą ligą. Tak jak wielokrotnie tutaj Państwo podkreślaliście, dziś tegoroczne mecze barażowe to też pokazały, jak to wszystko wygląda, także no, nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o ten poziom sportowy. I może powiem na koniec tak, no, ja nie rozumiem prezesów, dlatego że sprawa jest bardzo prosta, tak jak mamy do czynienia na linii pracodawca-pracownik. Jeżeli ja nie chcę zapłacić określonych pieniędzy, bo mnie na to nie stać, to nie zatrudniam w Unii Leszno Nickiego Pedersena.
Pojechał bardziej na zachód.
Oczywiście, natomiast no, to trąca trochę hipokryzją, że prezesi próbują tłumaczyć się przed kibicami regulaminami, zatrudniając mimo wszystko określonych zawodników za określone pieniądze i tak naprawdę nie mają tej odwagi, żeby powiedzieć, ja nie zapłacę danemu zawodnikowi tyle i tyle, bo mnie na to nie stać. Proste rozwiązanie.
Chwila oddechu, jeszcze ostatnia już do nas studiuje, pomału kończymy. Kolejną akcję planują kibice ze Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Sportowego Unia Leszno. Szczegóły zna Paulina Bartkowiak.
Następna nasza akcja jest już 17 lutego, ten czwartek, w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie na ulicy Kurpińskiego odbędzie się akcja oddawania krwi dla dwóch leszczyńskich przedszkolaków, dla Wiktora Olejniczaka i Konrada Jarewskiego. Jeden z chłopców potrzebuje tylko krwi, drugi potrzebuje krwi i szpiku. Podczas tej akcji będzie też miejsce, w którym będzie można się zarejestrować na dawce szpiku kostnego.
To już kolejna taka akcja oddawania krwi organizowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Sportowego Unia Leszno.
Tak, w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, w lutym zbieraliśmy, w zeszłym roku albo może dwa lata temu, zbieraliśmy krew dla Madzi z Bukówca Górnego. Ona również chorowała na białaczkę. O ile dobrze wiem, Madzia teraz bardzo dobrze się czuje. Także jak widać, takie akcje są bardzo potrzebne.
Gdzie wszyscy potencjalni dawcy, no przede wszystkim kibice sportu żużlowego, mogą się zgłaszać?
W 4. Liceum Ogólnokształcącym od godziny 8.15 do 13.00 będzie specjalne stanowisko, w którym będzie można tą krew oddać. Jeżeli komuś nie pasuje ten termin, a planuje w najbliższym czasie pójść do leszczyńskiego szpitala i oddać honorowo krew, bardzo bylibyśmy wdzięczni, gdyby zgłosili się jako dawcy krwi dla tych chłopców. O ile dobrze wiem, w szpitalu trzeba podać imię, nazwisko i w miarę możliwości szpital, w którym są chłopcy. Także myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to można się zgłosić do stowarzyszenia przez forum albo mailowo adresem info@sskul.pl i my takie informacje wszystkie dostarczymy.
Pojawiają się też nowe koszulki stowarzyszenia.
Tak, od kilku dni na naszym forum pojawiła się nowa koszulka. My to nazywamy taka cegiełka. Zysk z tej koszulki zostanie przeznaczony na graffiti w Lesznie. Tą koszulkę można zamówić właśnie poprzez zapis na forum i później wpłatę pieniążków na konto lub osobiście po umówieniu się z członkiem stowarzyszenia albo grupy Ultras Unia Leszno. Podaję adres forum kibice.leszno.net/forum. Tam wszystkie informacje można znaleźć. zapraszamy do kupna tych koszulek. Myślę, że mogę już powiedzieć, że na tą chwilę jest 40 chętnych już. Myślę, że takich ludzi uzbiera się więcej. Jeżeli pieniążków będzie więcej niż potrzebujemy na to graffiti, myślę, że będziemy planowali jeszcze jakieś inne. A jeżeli nie znajdziemy takiego miejsca, nie dostaniemy zgody, no to pieniążki zostaną przeznaczone na oprawy.
Rozumiem, że to graffiti będzie jak najbardziej legalne i w wyznaczonym miejscu.
Oczywiście tak, staramy się o wszystkie zgody, które potrzebujemy, żeby w pewnym miejscu namalować graffiti. Nie będę jeszcze zdradzać, w jakim miejscu, i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
My oczywiście zachęcamy do pomocy kibicom ze Stowarzyszenia Klubu Sportowego, sympatyków Klubu Sportowego Unia Leszna, do pomocy w organizacji tych przedsięwzięć. Króciutko jeszcze kilka informacji w telegraficznym skrócie. Czwartek, jak już mówiłem, 19, żużlowcy Unii Leszna odwiedzam Garzyn. Jarek Hampel trenuje aktualnie na motokrosie we Włoszech. Prezes Falobazu Zielona Góra Robert Dowhan zapowiedział swoją rezygnację z piastowanego stanowiska po sezonie 2011. Przypominam również o żużlowym plebiscycie Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Sportowego Unia Leszno i Radia Elka. Szczegóły na stronie www.elka.fm. Tam też można znaleźć zdjęcia i film ze spotkania żużlowców Unii Leszno z kibicami w Poniecu. Zaglądamy też do najnowszego numeru tygodnika żużlowego. Tam m.in. wykaz jubileuszy, oczywiście tych żużlowych, które czekają kibiców w 2011 roku. Tygodnik żużlowy dopasowuje też składy poszczególnych drużyn ekstraligowych pod względem KSM-u. To wszystko w jutrzejszym, najnowszym numerze tygodnika żużlowego. Panie Marku, ostatnie dwie minuty jeszcze dla nas. Kwestia juniorów w ekstralidze, tego obowiązkowego startu polskich juniorów. Przecież nikt nikomu nie zabraniał w tym roku czy w poprzednich latach, aby startowali polscy juniorzy, jeżeli byli lepsi, tak jak w WTS-ie Wrocław Maciej Janowski, jak w Gorzowie Przemek Pawlicki, czy jak chociażby w Falobazie Zielona Góra Patryk Dudek, oni startowali. Jak pan się odnosi do tego przepisu?
Znaczy, tu jeżeli chodzi o to uregulowanie, to ja powiem, że mój stosunek jest taki w miarę neutralny, dlatego że uważam, że tak to powinno być. Jeżeli mamy na uwadze przyszłość naszego żużla, to powinniśmy polskich juniorów promować, aczkolwiek według mnie ten przepis o co najmniej rok wszedł zbyt wcześnie, dlatego że no dotychczas było tak, że ci juniorzy zagraniczni byli juniorami podstawowymi tak naprawdę w wielu klubach. Polski junior, no poza Zieloną Górą czy tutaj Wrocławiem, jechał tylko jeden bieg i nagle się okazuje, że w tym roku większość tych juniorów ma udźwignąć na sobie ciężar meczów ekstraligowych. Tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, no jest wielka różnica pomiędzy niższymi naszymi ligami żużlowymi. Natomiast powiem, że nie do końca też się zgadzam z ograniczaniem, jeżeli chodzi o liczbę obcokrajowców w Polsce, bo tak jak jestem w stanie zrozumieć tutaj promowanie juniorów, tak jeżeli chodzi o tych obcokrajowców, to nie. Dlatego, że to jest też kolejne zaniżanie tego poziomu. No, kluby powinny być budowane w oparciu o mocny potencjał sportowy. I tak jak powiedziałem, no jeżeli nie chcemy zapłacić danemu zawodnikowi określonych pieniędzy, to go nie zatrudniamy. Natomiast to jest tworzenie sztucznych barier. I z jednej strony jesteśmy obrażeni, ponieważ jesteśmy Europejczykami, weszliśmy do Unii Europejskiej, chcemy pracować we wszystkich krajach Europy. Tam, gdzie były jakieś czasowe przynajmniej ograniczenia, to wyrażaliśmy nasze wielkie niezadowolenie. Natomiast z drugiej strony no, próbujemy tutaj ograniczać dostęp zawodników zagranicznych do polskiej ligi, a jednocześnie chcemy w wielkim gremium występować w Szwecji, w Anglii. No,
Wszystkie kluby właściwie polskie.
Tak. Tych sprzeczności jest bardzo dużo. No, jeżeli taka liga jak liga angielska ma problem ze swoimi angielskimi zawodnikami w składzie, no to...
Którzy są w mniejszości.
Tak,
w wielu klubach.
Dzisiaj są w mniejszości. No, globalizacja nie tylko w sporcie jest oczywista i myślę, że takie tworzenie sztucznych barier jest, nikomu nie służy.
A czy nie powinno być tak, że po prostu jedzie ten, kto jest lepszy, jeżeli chodzi o juniorów? Ten, kto rzeczywiście potrafi gdzieś sprostać trudowi ekstraligi, no i potrafi potem powalczyć z orzełkiem na piersi w rozgrywkach międzynarodowych.
Też tak uważam, dlatego jako chybiony postrzegam takie twierdzenia, że my szkolimy juniorów zagranicznych, bo Ja myślę, że Troja Bachelora to tak naprawdę nikt nie szkolił. Chłopak w wieku kilkunastu lat.
Oni nie mają ani zachodniej ligi młodzieżowej, oczywiście, ani młodzieżowych drużynowych mistrzostw danego kraju, Australii, czy obojętnie jakich rozgrywek.
No, zresztą nie tylko on, ale tutaj przede wszystkim Australijczycy w wieku kilkunastu lat przyjeżdżają do Anglii, nie mają żadnych opiekunów, nie mają ojców, trenerów, nie mają w ogóle treningów jako takich w klubach angielskich. I oni znakomicie sobie radzą na arenie międzynarodowej, na przykład Warda, czy Holdera, czy Troja i wielu innych, którzy są w kolejce. Natomiast no my, tak jak powiedziałem, trochę sztucznie ciągniemy, to już niejednokrotnie mówiłem, tych naszych juniorów. Potem się okazuje, że zdobywamy na arenach międzynarodowych worek medali i nie będę już wymieniał po nazwiskach tych juniorów, którzy byli mistrzami świata i dzisiaj nikt już o nich nie pamięta, czy nawet nie jeżdżą w Ekstralidze.
Oczywiście to tak w telegraficznym skrócie, bo czas nas goni. Obiecuję Państwu, że następny magazyn żużlowy będzie zdecydowanie krótszy. Panie Marku, dziękuję za przybycie do studia. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, bo tematów jest sporo, patrząc chociażby na czas, jak tutaj szybko nam ten magazyn żużlowy upłynął. Przypomnę, że Państwa i naszym gościem był wiceprezes Leszczyńskiej Unii, pan Marek Ślotała. Dziękujemy jeszcze.
Ja dziękuję bardzo, bardzo, bardzo za bardzo miły pobyt tutaj z Państwem w dzisiejszy wieczór. Zapraszam, tak jak wspominałem, na początku marca na spotkanie Unii Leszno w Lesznie.
Chciałem powiedzieć, że pan Marek przybył do nas, mając dwa walentynkowe prezenty. Przypominam, jeden gratisowy sparing Unii Leszno przed sezonem i to spotkanie z żużlowcami Leszczyńskiej Unii w Leszczyńskim Oku.
Także serdecznie zapraszam i do widzenia Państwu.
Dziękuję również Państwu za uwagę. Panie Marku, jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia. My spotykamy się za tydzień w poniedziałek o zwykłej porze i przyrzekam, naprawdę magazyn żużlowy będzie zdecydowanie krótszy.
Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego. Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.